Wieczorne spotkania. Reportaże, dokumenty, słuchowiska.
W wieczornych spotkaniach witam Państwa Michał Słobodzian. Dziś 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zryw trwał 63 dni. W czasie walk zginęło około 18 tysięcy powstańców. W czasie powstania zginęło lub zmarło od 150 do 200 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Zapraszam teraz Państwa do wysłuchania reportażu Adriana Andrzejewskiej z 2017 roku pod tytułem Godzina W. Powstańcze wspomnienia będą przenikać się z głosami młodych ludzi, którzy w zeszłym roku, 1 sierpnia, przygotowali w Toruniu żywą barykadę. Inscenizacja miała upamiętnić wydarzenia z lata 1944 roku. W reportażu wykorzystano fragmenty audycji Krzysztofa Rogozińskiego z 1986 roku pod tytułem Żołnierz i świadek.
Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec.
Mamy rozkaz, w Powstaniu Warszawskim walczyli nie tylko warszawiacy, walczyła właściwie cała Polska. Bo Warszawa w ówczesnym czasie była tym miastem, który przygarnął wszystkich. Więc między innymi ja również miałem kolegów swoich z Pomorza, którzy właśnie też brali udział w Warszawie, w powstaniu, ukochali to miasto i tam zginęli.
To było absolutne dla mnie zaskoczenie. Wybierałam się akurat do miasta, miałam coś do załatwienia i już wychodząc usłyszałam telefon. Podniosłam słuchawkę i znajomy ostrzegał mnie, żebym nigdzie nie wychodziła do godziny 17 z domu. Byłam zdumiona dlaczego, no ale posłuchałam go i zostałam w domu. I rzeczywiście o godzinie 17 usłyszałam strzały, wybiegłam na balkon, żeby się zorientować, co się dzieje. Ludzie jak gdyby uciekali, inni się gdzieś kryli, chowali do bramy, jeszcze inni się rozglądali, jacyś zagubieni. Znów usłyszałam telefon i dzwonił znów znajomy, że rozpoczęło się powstanie.
Dnia 1 sierpnia nie można zapomnieć. Były to tak mocne przeżycia z okresu Powstania Warszawskiego, że nawet nie patrząc na kalendarz, z chwilą, kiedy zbliża się ta data, Warszawa staje się jakaś bardzo bliska. Człowiek chciałby znaleźć się w niej, chciałby odnaleźć te miejsca, gdzie tyle przeżył. Było to na Woli, na ulicy Ludwiki pod numerem 6. W małym mieszkanku Jurka Kamińskiego, mojego kolegi, gdzie znajdowało się dowództwo batalionu kapitana Stefana Nazarewicza. Pierwsze chwile powstania, z czym mi się to kojarzy? Ponieważ byłem dowódcą plutonu numer 314, plutonu łączności, który utrzymywał łączność między batalionami w ugrupowaniu pułkownika Waliguri, takim charakterystycznym dla mnie momentem było, kiedy jeden z łączników przyniósł zegarek z dokładnie ustalonym czasem i następni łącznicy do poszczególnych oddziałów przenosili zegarki dokładnie nastawione według tego zegarka wzorcowego. Pierwsze zadanie to było ustalenie stałej łączności pomiędzy wszystkimi oddziałami. Natrafiało to jednak na duże trudności, ponieważ część oddziałów pozostała na terenach, które nie zostały objęte powstaniem. Wielu łączników wysłanych do tych oddziałów po prostu nie powróciło.
Tragiczne bardzo wspomnienie z momentu wybuchu powstania to mam związane z moim bratem Jurkiem. Różnica naszego wieku była 2 lata i jak już to powstanie miało wybuchnąć, już tam nie wiem, osób wydających polecenia na pewno było dużo i nie wszyscy od dołu do góry wiedzieliśmy, co kto komu będzie polecał. I ja też na początku zaraz tego wybuchu powstania dostałam jako smarkata, harcerka, polecenie iść na ulicę, daleki dostałam adres, żeby tam zawiadomić naszą koleżankę harcerkę, że on, gdzie ona ma się stawić. No i ja dostałam takie polecenie, no więc ja tam dotarłam, tej dziewczyny, koleżanki naszej nie zastałam i wróciłam wobec tego do mojego domu, mieszkałam z rodzicami, z rodziną na ulicy Wolskiej, na Moli. I ja wracając już z tamtego polecenia, które miałam wykonać gdzieś tam het daleko i nie zastałam tej dziewczyny, więc nic nie mogłam zrobić. Ale wchodząc do domu, w którym mieszkamy, zderzam się prawie z moim bratem Jurkiem i on mówi, idę do kolegów na Mokotów. I to było ostatnie zdanie, które do dzisiejszego dnia pamiętam i usłyszałam to zdanie od mojego brata Jurka, że idzie do kolegów na Mokotów, czyli że Młodzież Warszawska była w różny sposób, prawda, organizowana. I dla mnie do dzisiejszego dnia to jest taki wielki tragizm właściwie w takiego typu pożegnanie się i rozstanie się. Idę do kolegów na Mokotów.
Ja już wtedy miałem 23 lata. 23-latki to już byli staruchy. Piątka nas kończyła szkołę podchorążych konspiracji. Tak niestety stało się, że ja jeden tylko przeżyłem. Byliśmy bardzo zżyci przede wszystkim ze sobą. Martwiło nas tylko to, że na sam okres powstania wszyscy dostaliśmy inne funkcje. Zostaliśmy rozrzuceni. Pierwszy zginął Janusz Kwieciński, który w czasie ataku na cmentarzu wysunął się bardzo do przodu, obrzucił granatami CKM niemiecki. Niestety granaty te nie wybuchły. Chciał podskoczyć do tego karabinu maszynowego, ale Niemcy jakoś byli bliżej. Szybciej się zorientowali z chwilą, kiedy on dokonywał skoku do tego karabinu. Cała seria trafiła w niego. I z chwilą, kiedy kolega drugi, Tadeusz Robociński, dowiedział się o tym, poszedł go szukać. Kilkakrotnie wznawiali natarcia na te miejsce, gdzie widziano go, jak się przewrócił, bez żadnego efektu. Wówczas Tadeusz Robociński sam na własną rękę oderwał się od oddziału i widziano go, że doszedł mniej więcej do tego miejsca, w którym padł Janusz, ale zauważono też, że poderwał się w górę, chwycił się za piersi i właściwie ślad po tych dwóch chłopcach zaginął.
Każdy miał udział w powstaniu. Dlaczego? Przecież rzucali zapalające takie świece na dach. Na przykład mężczyźni musieli wchodzić, zdejmować to, gasić, bo gdyby tego nie zrobili, to by cały dom spłonął. Budowaliśmy barykadę, tam tramwaj był przewrócony. Co kto miał, jakieś stare rzeczy, to wszystko to się znosiło, blachy, beczki. No to było coś okropnego, ale wszyscy pracowali przy tej barykacie z takim poświęceniem i na pewno to się widziało, że co kto mógł, to i jak to mógł, tak właśnie się włączał. Czy trzeba było jakieś opatrunki, to się darło, bieliznę, czy jakieś lekarstwa, jak ktoś miał. Także widać to było właśnie tą pomoc na każdym kroku i każdy chciał jak najbardziej się włączyć, tak jak mógł.
Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec, Halinka, sanitariuszka. O, jaka gitara, dziewuszka.
Grzegorz Olbrychowski, Muzeum Historyczno-Wojskowe. Broni nie było, Niemcy strzelali, amunicji też nie było. Na kilka osób przypadał jeden pistolet, jeden karabin, nawet na kilkanaście. A Niemcy mieli pełne wyposażenie, RKM-y, czołgi, miotacze ognia. Że życie na barykadzie nie było lekkie, letni okres też było i gorąco, no ale dzielnie się bronili 63 dni. Próbowali wyzwolić tą naszą Warszawę kochaną.
Piotr Olecki, Muzeum Historyczno-Wojskowe. Dzisiaj przenosimy się w czas powstania warszawskiego.
No w tym roku inaczej niż zwykle. Nie jest to inscenizacja wojskowa, nie ma strzałów. Pokazujemy życie powstańcze w różnych odsłonach, to znaczy od kuchni powstańczej, po szycie opasek, po drukowanie ulotek, po punkt sanitarny. Nazwę żeśmy przyjęli w tym roku Żywe Barykady i to pojęcie Żywe Barykady jest dosłownie. Są to właściwie tętniące barykady i tętniące nie tylko życiem, ale nad patriotyzmem, gdyż w naszą akcję włączyło się wiele osób z zewnątrz. Oprócz oczywiście wolontariuszy Muzeum Historyczno-Wojskowego. Piekarnia przekazała nieodpłatnie bochenki chleba do kuchni polowej. Zakład introligatorski pana Henryka, też legendy Solidarności Podziemnej, też udostępnił nam sprzęt introligatorski. pani z zakładu rymarskiego dokonała instruktażu naprawy maszyn do szycia, żeby to wszystko pracowało. Punkty poczty polowej, także bardzo duże zaangażowanie.
Tutaj można poczuć się jak rzeczywiście 1 sierpnia 1944 roku. Wszyscy są tu nawet ubrani tak jak wtedy.
Tak, staramy się zachować wszystko, żeby było zgodne z tamtą epoką. Od szczegółów po większe rzeczy.
Spódnice. Często tutaj właśnie dużo osób ma ubrania w grochy, spodnie od mundurów, białe koszule, czapki. Można się poczuć jak powstaniec jak najbardziej.
To jest kuchnia polowa?
Tak, amerykańska kuchnia polowa. To jest ciśnieniowa, nie? Mhm. To jest na benzynę. Nalewa się benzyny, rozgrzewa. Teraz zademonstruję. Mhm. Trzeba napompować. Się już rozgrzeje, to już sama pali. Takich... Dajcie zapałki.
Z takich kuchenek korzystali powstańcy?
To są zrzutowe, tak. No niewiele ich było, bo tych zrzutów było mało, nie? No nie docierały do celu, nie wszystkie. Większość zrzucali broń. To, herbatki to będziemy robić, kawkę mieloną w oryginalnym młynku, w oryginalnych czajnikach.
Czyli można się poczuć jak 70 tak, parę lat temu.
Tak, 73 dokładnie.
Co tutaj w waszej kuchni można dostać?
Ciasta, chleb ze smalcem, z ogórkiem kiszonym, herbatę i kawę mieloną.
Same to przygotowywałyście?
Tak, wszystko jest domowej roboty pieczone właśnie przez uczestników tej kuchni polowej.
Kuchenka już działa, słyszę.
Kuchenka działa, można grzać herbatki i kawkę. Były takie zbiorowe żywienie, nie? Bo to każdy żołnierz miał, były żywienie normalnie, było przydział. Każdy żołnierz dostawał porcję żywnościową jako w wojsku. Na barykadzie żyło się jak w wojsku. Także no jakieś tam były. Kuchnie polowe i w domach gotowano. No wiadomo, gazu nie było, bo wszystko było zburzone.
Ludność wspierała, prawda?
Tak, bardzo mocno. No i poniosła też wielką ofiarę, ginąc. Za tydzień mamy obchody rzezi na Woli. W ciągu chyba tam weekendu wymordowano 10 tysięcy ludzi, cywilów.
Zupa na gwoździu też luksus. Stare miasto, na.
Trzeba było dla nich i nocleg mieć, i jedzenie zrobić. Niestety, nigdzie nic kupić nie można było, także jedynie z tych zapasów, które się miało w domu, można było jakoś nakarmić tych ludzi, a zapasy były bardzo skromne, bo mąka, kasza i jakieś suchary, które robiło się ze starego, szczerstwego chleba, suszyło się i w tym czasie one się właśnie bardzo przydały.
Czy myśmy były przygotowane do czegoś w rodzaju powstania? Byłyśmy przygotowane, bo druhny drużynowe starsze od nas to już wcześniej, że no prawdopodobnie coś się będzie działo tutaj w Polsce i my w harcerstwie chcemy, żebyście były przygotowane na wszelki wypadek tego, co będzie. I wiem, że takie pytanie mi zadawano wtedy, do jakich wydarzeń chciałaby być przygotowana, czy opieka nad dziećmi, czy opieka nad matkami z małymi dziećmi, czy sanitariat. Jak ja usłyszałam słowo sanitariat, od razu wiedziałam, że to co strasznie mi leży, to bardzo. Ja mówię, no to ja chciałabym być przygotowana w zakresie sanitariatu. I już przed wybuchem powstania myśmy miały, no gdzieś tam na terenie Warszawy, prawda, już jakieś szkolenia były. No i to mi właśnie potem się w czasie powstania przydało bardzo wyraźnie. Lekarzem nie byłam, prawda, więc po prostu sanitariat, ale już taki trochę z przygotowaniem, no to jest robienie opatrunków, no dbałość o fizyczny stan tych ludzi, z którymi się stykam. I to mi towarzyszyło no do końca powstania. Od zajmowania się zwyczajnego rannymi, bo przecież trzeba ich umyć od rana, pobandażować.
Szkolenia nasze odbywały się w małych grupkach, 3-4 dziewcząt, przeważnie w mieszkaniu moich rodziców na ulicy Marszałkowskiej. Byłyśmy szkolone na sanitariuszki i na łączniczki. Uczono nas udzielania pierwszej pomocy, robienia zaszczyków podskórnych, domięśniowych, dożylnych, sterylizacji igieł, narzędzi medycznych, mierzenia ciśnienia, poza tym zakładanie opatrunków, udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia te bardzo mi się przydały, bowiem jak wybuchło powstanie warszawskie, dowództwo moje nas nie powiadomiło o zbiórce i sama z moją siostrą zgłosiłam się do otworzonego szpitala polowego na Lesznie. Szpital ten został utworzony po dawnym szpitalu jenieckim, wojskowym, w gmachu sądu. No i tam, prawda, jak wybuchło powstanie, zgłosiłam się i przez cały czas pracowałam w tym szpitalu, nie tylko na sali, ale również jak była potrzeba, wychodziłyśmy i udzielałyśmy pomocy oraz ratowałyśmy rannych, nie tylko żołnierzy, nie tylko powstańców, ale również ludność cywilną.
Oparzone witki dwie, czy w nocy dobrze śpicie?
Czy śmierci się boicie?
Co tutaj za działalność się odbywa?
Drukarnia w starym stylu. Należy nałożyć stalowe literki, ułożyć je w odbiciu lustrzanym. Następnie to nałożyć specjalnym wałkiem farbę, poczynożyć papier i przewałkać wałkiem, żeby papier się nałożył.
To są w odbiciu lustrzanym litery, które co mówią?
Za każdy kamień twój. Jest to z tekstu piosenki jednej powstańczej.
Krawcowa.
Jest to stara maszyna na pedał. Większość babci w naszych domach zapewne miała taką maszynę.
Jak się szyje taką opaskę?
Na początku mierzymy obwód ramienia. Tutaj koleżanka, mała towarzyszka powstańcza, ma 19 cm. Odmierzamy odpowiednią ilość materiału.
Biało-czerwonego oczywiście.
Tak, są to biało-czerwone opaski na ramię. Przybijamy następnie pieczątkę z znaczkiem Wojska Polskiego i szyjemy na naszej starej maszynie.
Dzisiaj jestem, mówiąc w cudzysłowie, powstańczym listonoszem. Roznoszę nasze kartki, widokówki, niestety pieszo.
Czyli tak jak powstańcy.
Tak jak powstańczy. Chodzę od punktu A do B ze specjalną skrzynką. Potem one będą, z tego co pamiętam, wysyłane od poczty. Poczta już będzie dalej wysyłała.
Tutaj u Państwa można kartki wysłać, tak?
Wszystkie dzieciaki, które gdzieś tam należą do harcerstwa, uczestniczą razem w Muzeum Historyczno-Wojskowym, robią różne projekty, one są na tych pocztówkach, które można wysłać do powstańców, adresy będą, także będzie taka możliwość, żeby taki powstaniec jeszcze żyjący taką karteczkę otrzymał. A uważam, że pomysł fajny. Ja gdybym była takim powstańcem, to mi to stanowiło ogromną przyjemność, tak? Jednak po tylu latach, po takich ciężkich walkach i po tym wszystkim, co oni przeżyli, dostając taką kartkę, no to jest to... Uważam, fajna niespodzianka, fajny pomysł.
Co ty wiesz o powstaniu warszawskim?
Mogę opowiedzieć o poczcie powstańczej, bo w końcu mój zawód dzisiaj. Została ona stworzona 2 sierpnia 1934 roku, ale tylko na jedną z dzielnic Warszawy. Dopiero 4 oficjalnie na całe miasto. Było tylko 8 urzędów pocztowych i 40 skrzynek. Przez 63 dni dziennie listów listonosze powstańczy roznosili od 3 do 6 tysięcy, jednak 13 września bardzo to się nasiliło i roznosili aż 10 tysięcy listów. Żeby wysłać list, można było użyć tylko 25 słów. I od początku trzeba było używać cenzury, bo listy były sprawdzane, by sprawdzić nastrój warszawiaków. Przez 63 dni powstania rozniesiono ponad 200 tysięcy listów, ale niestety wiele z listonoszy zginęło albo zostało mocno rannych. To byli harcerze. Nazwę to nosiła Harcerska Poczta Polowa. Jednak w październiku 1944 roku zmieniła ona nazwę na Poczta Polowa i wstąpiła do Armii Krajowej. Dzięki temu była jakaś łączność, ale też niedużo. Tylko 25 słów można było. To nie jest żaden szał.
Naprzód Stare Miasto jest 100 tysięcy dusz, a jedna ledwie rura.
Jesteśmy przy Radiu Powstańczym Błyskawica.
To było pierwsze powstańcze radio, działo 8 sierpnia 1944 roku. Zostało zbudowane, nadajnik został zbudowany w Częstochowie w 1943 roku przez pana Antoniego Zębika, pseudonim Biegły. Jego charakterystyczną melodią była melodia warszawianki i radio działało do samego końca całego powstania. Komunikaty nadawało piosenki powstańcze, komunikaty w języku angielskim też. To, co wszystko z Londynu trafiało, wszystko było przez Błyskawice. Tak samo większość komunikatów było też przedstawionych przez Radio Wolna Europa, tak samo było.
Taka funkcja informacyjna, ale też pewnie podnoszenie na duchu.
Podnoszenie duchu, zagrzewanie do walki. Musieli często zmieniać siedziby, bo Niemcy bardzo szybko namierzali radiostacje i robili naloty. tak? I było chyba z 15 siedzib tak głównych. Taka muzyka zagrzewa do walki, że czuli, że są w Polsce. I przez te 63 dni większość powstańców mówiła, że czuła się normalnie jak w Polsce. Polska była normalnie krajem, który znajduje się na mapie.
Ta stacja niezabezpieczona zupełnie, nikomu do głowy nie przyszło, żeby ją zabezpieczyć oczywiście. Ta stacja zamokła. Zamokła tak doszczętnie, że jak mnie ją dostarczyli tam do PKO, żeby się nią zająć, to ja właściwie nie wiedziałem, czy w ogóle coś z tego będzie. W tragicznej była stanie. W miernikach tych dosłownie było do połowy wody. Coś chyba 3 wentylatory i 3 grzejniki. Także to skierowałem na to i suszyłem tak przez chyba 2 doby. No, to pomogło trochę, no ale jednak nie zupełnie to wyschło, ale w każdym razie wilgoć jakoś ustąpiła.
A teraz odczytam zawiadomienie z Warszawy. Dni wczorajszym oddziały Armii Krajowej prowadziły działania wahetne, które doprowadziły do kilku poważnych oszołów.
Wieczorem już po nadaniu ostatniej audycji zabrałem głos, powiedziałem kilkanaście zdań do mikrofonu o warunkach pracy w błyskawicy. Wygasiłem stację, no i trzeba było z bólem serca rozwalić ten nasz grad na drobne części, na drobny mak. Rozbiłem młotkiem błyskawicę, po czym wyrzuciłem ją na barykady. Nic nie zostało z błyskawicy poza częściami zapasowymi, które ukryłem na podwórku biblioteki na Koszykowej.
Stare miasto, na, 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 na. Mamy rozkaz cię utrzymać albo na, 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 na.
Pani się nie bała?
Kochana, nie bałam się, bo życie w Generalnej Guberni było straszne. Ciągłe łapanki, na przykład w pierwszych miesiącach 1942 roku aresztowano ponad 30 tysięcy, z czego większość wywieźli do Oświęcimia, część na roboty do Niemiec. Poza tym byłam świadkiem takich strasznych historii, jak na przykład wracałam ze szkoły i na ulicy Lesznie zgarnęli ludzi i musieliśmy obserwować rozstrzeliwania więźniów z Pawiaka. Ponadto widziałam powieszonych na balkonie więźniów z Pawiaka. Strasznym było dla mnie przeżyciem, jak kiedyś idąc krakowskim przedmieściem zobaczyłam wychodzącego z włazu młodego chłopca. To był Żyd uciekający prawdopodobnie z getta. Zauważył go żandarm i proszę sobie wyobrazić, uchwycił jego za nogi, uderzył głową o mur i rzucił już nieżyjącego. Te wszystkie przeżycia takie, to budziły w człowieku protest i dlatego ja się nie bałam. Zresztą jak składałam przysięgę, to pamiętam słowa najważniejsze przysięgi. Pamiętam służyć ojczyźnie, nie mogę mówić, bo zaraz mi się to przypomina, przepraszam. Jak wybuchła w ogóle II wojna światowa, to miałam 12 lat. Natomiast jak uczestniczyłam w powstaniu warszawskim, to miałam 17 lat.
Nie bałam się, bo nie było nawet czasu na to banie się. Sytuacja życiowa narzucała nie jednej. Nie można założyć rękę na rękę. Ponoć tam gdzieś jest jakaś, są jakieś działania wojenne, to niech tam sobie radzę, jak umiem, to ja nie mam na to ani chęci, ani nie umiem. Bo trzeba się włączyć, trzeba jakoś pomóc.
Walczyli o ojczyznę, bo ją kochali i chcieli dla niej jak najlepiej i zależało im na wolności.
Mieli pewną nadzieję, że może wygrają, może życie będą mieli o wiele lepsze. Nie bali się stanąć w obronie naszej ojczyzny.
Sądzę, że dzięki nim ja teraz mogę stać tu, w tym miejscu, mogę bawić z kolegami, biegać po dworze i chociaż raz w roku należy im oddać szacunek. podziękować im za to, że walczyli o wolną Polskę.
Naprzód Stare Miasto, jest 100 000 dusz, a jedna ledwie rura. Żołnierze wychodzą, cywilom i rannym się nie uda.
Był to reportaż Adriana Andrzejewskiej z 2017 roku pod tytułem Godzina W. Wykorzystano w nim fragmenty audycji Krzysztofa Rogozińskiego z 1986 roku pod tytułem Żołnierz i Świadek. O powstaniu opowiadali m.in. Maria Kowalewska, Renata Krawczyk, Joanna Chyła i Bogdan Ołtarzewski. Po krótkiej przerwie dalszy ciąg dramatycznych wspomnień z 1944 roku.
Before you
To są wieczorne spotkania w Polskim Radiu PIK w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wspominamy dramatyczne chwile, choć pierwsze dni, tygodnie powstania dla wielu żołnierzy były czasem wewnętrznej wolności i ogromnej nadziei. Pan Henryk Olczak, gdy wybuchło powstanie, miał zaledwie 13 lat. Rwał się do walki, ale był za młody, by zabijać. Roznosił rozkazy, usuwał rannych i zabitych z ulic i, jak mówi, nienawidził Niemców. Zapraszam do wysłuchania reportażu Tylko przeżyć, który zrealizowałem 4 lata temu.
Tramwajem jadę na wojnę. Tramwajem z przedziałem Nur, Führ, Deutsche. Z pierwszosierpniowym skroni z zimnem lufy Wisa w nogawce spodni. Siekiera, motyka, piłka, szklanka. Biało-czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule.
Tu są dwa zdjęcia, a tu jest więcej zdjęć. To jeszcze ja przemawiam właśnie na 69. rocznicy. Jeszcze byłem sprawny, zdolny i bystry. A teraz tak mnie nieszczęście spotkało. Szedłem na głosowanie, piesek wyleciał z dzieckiem i szarpnął i tego, i poleciałem na bramę. Także tu wszystko, nogi. Tu całe, o, na tym laku i tu jeszcze mam szynę, bo nie zrastało mi się tak. Zostało nas 7 osób z 82, a to wszystko w pochowanych. Chcę oddać hołd, dlatego chcę, żeby mi ten gips, kaleka, ale idę, no i dlatego gips mają mi zdjąć, bo tu mam tu gips. W 3 miejscach mam potrzaskaną i tu nogę. Cały upadłem, także wszystko zrobię, że mnie syn napaskuje mnie do tego. Zawsze, nawet gdyby mi dołożyli znów gips, to wezmę na temlaki i pójdę, bo muszę podziękować, oddać hołd tym, którzy pochowani w Bydgoszczy, poza Bydgoszczą, poza granicami, jednak walczyli i należy im się cześć. Godzinę W, tak.
Ja nie pękam, idę w śmierć od tak, na krótką koszulę. Oj, batalion Zeszka, oj. Oj, batalion Pięść, oj. Oj, batalion Jotła, oj.
To jestem jako jeden z najmłodszych powstańców Warszawy. To jest książka. Zaraz, bo słaby wzrok, chwileczkę. Ja zaraz tu odczytam. 1.8.1944 pamiętamy powstanie. Porucznik Henryk Olczak, pseudonim Kajtek, uczestnik powstania warszawskiego, historia powstańcza 1944. Ja to już wcześniej byłem taki bystry, że wykorzystywali mnie i nawet nie wiedziałem. Ja woziłem na przykład broń do Warszawy z Radomia, do Warszawy, do Lasów Kabackich i nie wiedziałem, że ja broń wożę. A ja myślałem, że mleko wożę, teraz trumny były i w dwóch były trumny i były nieboszczyki. A reszta to były karabiny maszynowe, części z fabryki bezpośrednio. Ja byłem pomocnikiem palacza, bo to były samochody na Holzgas i w tym czasie drzewo wrzucałem do tego pieca i pomocnik palacza. W razie jak nas na trasie gestapo by chwyciło, czy policja jakaś, otwierałem te pierwsze trumny, a się okazało, że ja broń woziłem i bimber, a bimber to był na pociski tak zwane, granaty robione przez powstańców. 12,5 roku miałem, jak wstąpiłem w szare... Najpierw harcerzem byłem, później w szarych szeregach i później powstaniec. I tu chciałem powiedzieć, dlaczego tak się stało, że trafiłem do Powstania Warszawskiego. Bo mnie matkę i ojca aresztowano, gestapo. Matce wsadzali szpilki za paznokcie, żeby wydała, gdzie są synowie i gdzie jest mąż. I nie da, no to my z ciebie wyciągniemy. I chwycili mego starszego brata ode mnie, no i też go pobili, bardzo go bili. No ale on nic nie wiedział. Mnie się udało od razu do lasu uciec, a ja byłem takim łącznikiem. Wykorzystywany jako dziecko, handlarzem. Handlowałem na skalę, kiełbasę, słoninę woziłem do Warszawy, ale przy tym łączność była i miałem matkę chrzestną, która była zakonnicą, na pięknej Warszawie mieszkała. Ja tam się zatrzymywałem, także miałem gdzie, ale w zasadzie to mnie wychowywała ulica i kościół.
Reszta z was, moi rodacy, karnie, solidarnie będzie współdziałać, pomagać w walce znanymi, poleconymi im sposobami.
Miałem 12 i 8 miesięcy, jak powstanie. Pamiętam ten pierwszy dzień Powstania Warszawskiego, jak prosili, żeby się zgłosić na umówione miejsce. I tego, to było na Narbuta, pamiętam, jak gdzieś od Puławki. Łącznikiem. Dostarczaliśmy posłańcy, harcerska poczta polowa. Bo ja najpierw byłem harcerzem, tak jak mówiłem, to dostarczaliśmy amunicję, pociski, jak który... Za tymi workami tam padł, karabiny maszynowe były ustawione i tylko za spuszczmy pociągali. I Niemcy byli zdziwieni, co to jest. A to była armia młodych ludzi. Z tyłu następni koledzy zawiadamiali i dawali starszego. Było niebezpieczne. Ja byłem w Śródmieściu. I myśmy byli chowani, nas oszczędzali w takich szczelinach, jak teraz to pokazują. To myśmy w takich szczelinach tam zawsze byli pochowani. Ledwieśmy się wsunęli tam w tych gruzach, nie do walki, ale z konieczności to byliśmy również wykorzystani, bo jak widzimy, że leży, tu leży, tu leży, to był trup na trupie. Trup na trupie był. Dośmy ociągali, myśmy to ciągnęli jakby psa ciągnął, nie? To takśmy w dwóch za ręce odciągaliśmy od miejsca, tam, gdzie leżał. Później się tam z noszami przychodzili i już starsi byli, nie? A jak te trupy śmierdziały, przepraszam, to tragedia była. No tośmy grzebali też, no. Tamśmy przykryli jakiś kawałek krzyżyka, śmy wsadzili. O, i tu jest też kanałami, jak szedłem. Ja z rozkazem szedłem, żeby się przedostać do Politechniki. To wszystko ustnie było. I dlatego były pseudonimy, bo tam nie było, czy on generał, czy porucznik, czy tam kapral, tylko był pseudonim. Kajtka, Staś, Adaś, tam przeważnie imiona były. Najpierw to się szło. Światła nie było. Ci starsi to wiedzieli. Od ulicy do ulicy, od władzy do władzy, oni mieli tam wrysowane, oni już nie jeden raz szli. Później jak się zorientowali, że tam więcej jest tych Niemcy, to oni zalewali od tam ulicy do ulicy, a później Niemcy ustawiali, jak wychodzili, jak ktoś wychodził, to granaty w tym włazie, co się wychodziło do góry, to granaty, jak otworzył, to od razu wybuchy. Już rozszarpali tam, co już następni wyszli. I mnie się udało wydostać z tych kanałów. Właśnie chciałem pokazać, bo tu mam kolegów. O, Prywiński. To jest jego Syn jest doktorem w szpitalu, to jest jego ojciec. My pod koniec to już mieliśmy szambo, już mnie ten mnie przerzucał. To pamiętam, jak gdzieś ten Prywiński mnie uratował, bo ja nie mogłem się przedostać, a on był wysoki, ja byłem w postaci małej. Wyszliśmy, to jakby człowiek w starszym wieku wypił pół litra wódki, taki oszołomiony był od tego smrodu, nie? Z tych najmłodszych to ja jeden, który, że mi się wydostał. No to mówię, no to cud był. Na mnie to mówili, że ja mam kogoś u góry, że tak nade mną czuwa. Na tyle, co ja byłem ranny, na tyle, co trzykrotnie ranny byłem w Powstaniu Warszawskim. Tu byłem w szyję, tutaj, bo tu miałem operacje robione w szyję, to teraz tu rękę, tu to wisiała mi i w nogę. Odłamki. Nikt człowiek nie czuł. Dopiero jak ręką wziął, że krew jest. W takich momentach to żadnego bólu człowiek nie czuł. Jak ręka wisiała i rękę mam, tylko na skórze, bo tutaj miałem łączone później. Nie? Doktor Van Teufel, mimo że był internistą, to on mi składał, bo mnie chcieli to uciąć. Nie? On mówi, nie, trzeba młodego człowieka ratować. To pamiętam jak dziś. Doktor Van Teufel.
Gdziekolwiek się znajdujecie, Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie, Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie, Polacy, Polacy, Polacy.
Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Witamy w krainie, w której fryco ginie. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Halinka, sanitariuszka, o, jaka gitara dziewuszka. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz
piekło cię utrzymać było. Albo w gruzach. Jeden drugiego wspierał. Nawet może i młodsi jeszcze ode mnie byli też. Były takie okresy, że nie było co jeść, to jęczmień był ze wsi, tośmy tarli kamieniami i zupęśmy gotowali. Ja sam zupę gotowałem i placki ziemniaczane to było najlepsze mięso i ten podpiekło się i to było całe nasze jedzenie. Może i któryś gdzieś płakał, ale jeden drugiego podtrzymywał, że tak powiem, na duchu. I mieliśmy spotkania w kościele, niby się ministrantury uczyliśmy, ale mieliśmy roznoszenie też jedzenia matkom, co jest masę dzieci. Przeważnie tośmy z kościołów nosili. Ulice mieliśmy, gdzie wskazane było po kilka rodzin, to nie, że jedna rodzina była. Na pokoju 3-4 rodziny były razem, także to była tragedia, to nie do pomyślenia to, co człowiek widział. Z każdym dniem było coraz trudniej. Z głodu umierali też. To nie było tak, że tego nie było co jeść i nie było co pić, bo odcięte od wody i także do takichśmy docierali. Ja miałem rodzinę aresztowaną. To ja już, we mnie była taka nienawiść, żebym krajał, no po prostu Niemców. Taka była nienawiść. Do gestapo, jak bili, bo ja widziałem, jak bili, katowali. Na oczach rozstrzelali. Ja byłem świadkiem przy ulicy Pięknej, gdzie gestapo, to dlatego ja do Ukrainy miałem taką nienawiść. Myślałem, że to jest gestapowiec niemiecki, a to był Ukrainiec przebrany w gestapo, kapitan. Zabierali młodych ludzi, a dzieci i żony to odrzucali. I ta kobieta była z dzieckiem, prosiła, męża całowała tego gestapowca po nogach i on kazał jej pokazać, który to jest, wziął, zastrzelił i ją zastrzelił. I ja chciałem po to dziecko z wózkiem podskoczyć. Moja chrzestna matka była w dużej tej sutannie i schowała mnie i nogę mi podłożyła, bo by mnie ten Ukrainiec zaraz tam rozstrzelał. Rozstrzelali. To malutkie dziecko normalnie na oczach. Były okresy. Były okresy, że załamany byłem. Jak to dziecko, bo rozstrzeliwane, to byłem załamany. A gdzie uciekać? Odwrotu nie było. Ja mogłem wycofać, ale gdzie ja miałem pójść? Bo pamiętam, jak dziś, jak rozmawiali koledzy starsi, że Hitler powiedział, że Warszawa ma być zrównana z ziemią, więc nie było odwrotu. Nawet gdyby chciał, to i tak pod kulę by poszedł.
Stare miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba brać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy tu się głowy ścina?
Tak, tu się głowy ścina!
Stare miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba prać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy w nocy dobrze śpicie?
Czy śmierci się boicie?
Koniec powstania było, bo brak było już żywności i brak było amunicji. Mnie zaszeregowali do tego Landendorfu, do obozu. Tu chciałem właśnie pokazać, o tu, 600 młodych ludzi mnie wieźli na Opolszczyznę, do Landendorfu, do obozu wieźli. I tam zniszczyli 600 młodych ludzi. I mnie kolejarz Antoni Chudzik z Łodzi uratował. Ja zobaczył zamazany, zapłakany na dworcu i mnie wrzucił do węgla, bo to kiedyś było na węgiel. I wrzucił mnie i przywiózł mnie i przetrzymał mnie do 45 roku. Jak syna, bo jemu Niemcy syna rozstrzelali. Polak, tak. W Łodzi Antoni Chudzik, ja się spotykałem, byłem wdzięczny. No ryzykował. Widocznie taką nienawiść miał, ja później się dowiedziałem. Nienawiść do Niemców miał, że mu tego syna rozstrzelał. Szukaliśmy się. Ta chrzestna matka, która była zakonnicą, odnalazła mamę. Ona poszukiwała. Mamę spotkałem, to była radość. Płakaliśmy. Z radości. I zawsze mamie zaśpiewałem piosenkę. Gdy kiedyś świat wyjeżdżałem, mamę żegnałem wśród łez. Do serca jej się tuliłem. Taki rozstania był kres. Mamo, o tobie marzę wśród nocy i dni. Mamo, ja kocham cię. I cały szereg takich. Także taką piosenkę, jak żem wrócił, mamie zaśpiewałem. To mama się tak cieszyła, że już mamy nie zostawiłem.
Reszta z was, moi rodacy, karnie, solidarnie będzie współdziałać, pomagać w walce znanymi, poleconymi sposobami.
Przeszedłem to ciężkie życie i wiedziałem, że to trzeba jeden drugiemu pomóc. To nie jest tak jak teraz, że tylko patrzą, gdzie zarobić i ten. Przed tym nie było, gdzie zarobić, tylko jak pomóc takiemu drugiemu, który jest załamany czy załamany. To nie było tak jak teraz, że jest tyle fałszywych ludzi. Jeden na drugim to tylko majątek zdobyć. Tam było, żeby przeżyć, żeby można pomóc temu drugiemu przeżyć. Żeby temu dziecku, które te małe dzieci, ta żona, która została z tymi dziećmi, żeby im jeść, zanieść i żeby one mogły przeżyć. To był nasz cel.
Był to reportaż Tylko Przeżyć z 2014 roku. O powstaniu opowiadał Henryk Olczak. Po latach wciąż trwają gorące dyskusje o zasadności rozpoczęcia powstania warszawskiego. Spory potrwają pewnie jeszcze długo. Bez wątpienia wielu powstańców wierzyło w zwycięstwo, wielu też zapłaciło za tę wiarę najwyższą cenę. Pamiętajmy o nich, nie tylko w godzinie W. Michał Słobodzian, dobranoc.
Show them all the beauty. my sins, a pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. Teach them well and let them.